Wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną. Trochę to brzmi jak przesada, ale biologicznie ma to sens. Naukowcy twierdzą, że jesteśmy potomkami jednej komórki bądź grupy komórek, którą nazwali Luka. Dlatego też na poziomie molekularnym, biochemicznym mamy dużo podobieństw nawet z organizmami, które są bardzo odległe, czyli na przykład nami i bakteriami. O tych podobieństwach i różnicach będę rozmawiał z naszym dzisiejszym gościem. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. A naszym dzisiejszym gościem jest doktor inżynier Mariusz Madej. Cześć.
Cześć.
Jesteś pracownikiem w Zakładzie Mikrobiologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, a dokładnie na Wydziale Biochemii, Biofizyki, Biotechnologii, który też ja skończyłem.
Tu byłeś
wyżej. Dobra. Słuchaj, bo jak popatrzymy sobie na schemat komórki bakteryjnej i schemat komórki zwierzęcej, to nawet niewprawne oko jest w stanie powiedzieć, że tam jakieś podobieństwa są. A jak wejdziemy jeszcze głębiej w jakieś, powiedzmy, szlaki, jakieś reakcje, to te podobieństwa się jeszcze uwidaczniają bardziej. Czy mógłbyś powiedzieć, co to za podobieństwa na poziomie tym właśnie strukturalnym, biochemicznym?
Jasne, to znaczy komórki bakterii, komórki eukariotyczne są naprawdę bardzo podobne. To znaczy można powiedzieć, że są to pęcherzyki otoczone jakimiś zewnętrznymi membranami, natomiast różnią się tak naprawdę, oprócz oczywiście rozmiaru, różnią się zawartością. To znaczy te komórki eukariotyczne, w tym komórki ludzkie, są zdecydowanie bardziej zaawansowane. Można powiedzieć, że w komórkach prokariotycznych większość reakcji metabolicznych czy innych procesów sygnalizacyjnych na przykład dzieje się w obrębie jednej przestrzeni cytozolu i w komórkach gram ujemnych peryplazmy, natomiast w komórkach eukaryotycznych...
Peryplazma to jest przestrzeń, która...
To jest dodatkowa przestrzeń w komórkach gram ujemnych, w której zachodzą istotne procesy na przykład fałdowania białek, dojrzewania białek. To jest w ten sposób, że w komórkach gram ujemnych oprócz ściany komórkowej, która jest najbardziej zewnętrzną warstwą w komórkach gram dodatnich, mamy jeszcze błonę zewnętrzną. I pomiędzy błoną zewnętrzną a błoną wewnętrzną tych bakterii znajduje się właśnie ta przestrzeń peryplazmatyczna, w której znajduje się cieniutka ściana komórkowa. Czyli ta przestrzeń peryplazmatyczna jest czymś, co rozróżnia komórki gram ujemne i gram dodatnie. Mówimy oczywiście cały czas o bakteriach. W komórkach gram dodatnich mamy grubą ścianę komórkową, mamy błonę.
Ale to są różnice, niepodobieństwa.
To są różnice, tak.
Podobieństwach, gdybyś mógł zacząć od tego?
Tak, tutaj bardziej chodziło mi o to, żeby pokazać, że w bakteriach mamy do czynienia z jednym pęcherzykiem, w którym dzieją się wszystkie reakcje, natomiast w komórkach eukaryotycznych również jest ten pęcherzyk, natomiast jest on poprzedzielany różnymi kompartmentami tak zwanymi, czyli przedziałami komórkowymi, w których zachodzą różne reakcje metaboliczne.
Ale rozumiem, że zasada tworzenia tych pęcherzyków, można powiedzieć, że jest bardzo podobna, tak? Że one są podobnie zbudowane, bo błona bakteryjna
może
jest
reakcja
zbudowana.
Tworzenia jest inna, natomiast jeśli chodzi o budowę, jest ona bardzo podobna. To znaczy to, co otacza taką komórkę, czyli ta błona, która występuje zarówno w bakteriach, jak i komórkach eukariotycznych, jest to dwuwarstwa lipidowa, czyli po prostu dwuwarstwa złożona z fosfolipidów, w których zagłębione są różne białka spełniające różnorodne funkcje, więc tutaj pod tym względem oba typy komórek, prokariotyczne i eukariotyczne, są bardzo do siebie podobne. Tylko tak jak mówię, w komórkach eukariotycznych mamy do czynienia z przedziałowością, tworzą się różne przedziały, w których często przeciwstawne procesy metaboliczne mogą zachodzić, nie przeszkadzając sobie wzajemnie. Mamy wyższą specjalizację, mamy bardziej skomplikowane te procesy metaboliczne. Natomiast fundamentalne procesy metaboliczne, fundamentalne cząstki, które magazynują energię, a fundamentalne procesy anaboliczne, tworzące podstawowe składniki komórkowe, są bardzo podobne, niemal identyczne pomiędzy tymi dwoma typami komórek, więc tutaj naprawdę...
Kod genetyczny, prawda?
Kod genetyczny, materiał genetyczny w postaci DNA, identycznie zbudowany, Jeśli chodzi o stronę chemiczną, oczywiście są niuanse, jeśli chodzi o aranżację genów, natomiast zarówno ta strona chemiczna, jak i kod genetyczny, czyli to, w jaki sposób my czytamy to DNA, czy w jaki sposób czytają rybosomy w komórkach, jest dokładnie taki sam.
Więc jeżeli DNA jest podobne strukturalnie i powiedzmy chemicznie z drobnymi różnicami, to też białka będą podobne.
Tak, to znaczy sposób przepisywania informacji z materiału genetycznego na białka jest bardzo podobny. No i oczywiście podobieństwo białek zależy od podobieństwa tej informacji, która jest zawarta w DNA. No i jak wiemy, z bakteriami łączy nas bardzo, bardzo dużo niemal identycznych albo bardzo podobnych białek. Oczywiście są różnice, oczywiście posiadamy bardzo dużo białek, których bakterie nie posiadają i vice versa, natomiast te fundamentalne białka są bardzo podobne.
Okej, co to podobieństwo daje bakterii?
A to podobieństwo bakterii daje to, że może sobie żyć spokojnie i w dobrobycie w ciele ludzkim. Jak wiemy, mikrobiom, czyli ogół mikroorganizmów, które zamieszkują nasze ciało, zarówno powierzchnię, jak i układ pokarmowy, jest bardzo istotny dla człowieka i ma się całkiem dobrze w naszym układzie pokarmowym, przez to, że bakterie te mogą korzystać ze składników pokarmowych, które dostarcza organizm gospodarza, czyli w tym przypadku ludzki. Temperatura optymalna do wzrostu jest taka sama, 37 stopni, więc bakterie bardzo dobrze sobie radzą w naszym środowisku, przez co zarówno one, jak i my możemy czerpać dużo korzyści.
Okej, ale nie tylko mikrobiom, bo jeszcze przecież bakterie patogenne, prawda? Tak. One też mogą korzystać i sobie z tym świetnie
dokładnie
radzą.
Tak. Tak, i tutaj faktycznie oczywiście to jest też tak, że bakterie tak zwane komensalne, które żyją sobie w naszym jelicie chociażby, rozkładając jakieś skomplikowane związki, których człowiek by sobie nie mógł przyswoić, a dzięki działalności tych bakterii może to zrobić. Część z tych bakterii w warunkach ku temu sprzyjających może stać się bakteriami patogennymi. Oczywiście oprócz tych dywersyfikantów, mamy również bakterie, które z natury są patogenne i nie żyją naturalnie w ludzkim organizmie, natomiast w jakiś sposób pobieramy je z środowiska zewnętrznego i stają się patogenami, powodując szereg chorób u człowieka.
Okej, czyli dzięki temu podobieństwu bakterie patogenne też są w stanie wykorzystywać to, co my mamy w komórkach.
Tak.
Na komórkach są w stanie ingerować też w szlaki biochemiczne, no bo mają podobną zasadę działania swoich cząsteczek,
tak.
Więc są w stanie jakoś tam coś zrobić. Teraz, jeśli chodzi o to podobieństwo, to przyszło mi do głowy, że jest to problematyczne też pod kątem układu odpornościowego. No nie? Ty się zajmujesz Porphyromonas gingivalis, tak. I jest takie białko, które się nazywa enolazą, jeśli dobrze pamiętam. Enolaza to jest cząsteczka, która jest zarówno na powierzchni komórki Porphyromonas, ale jest też na naszej, na naszych komórkach, prawda? No to tak. Bierze udział w wiązaniu między komórkami. I teraz tak, że czasem, jeśli dobrze pamiętam, możesz mi poprawić, po modyfikacji, po cytrulinacji jest tak, że może się zdarzyć, że nasza cząsteczka będzie traktowana jako cząsteczka bakteryjna i zaczną się reakcje skierowane przeciwko naszym komórkom.
Tak, dokładnie tak. Enolaza z Porphyromonas gingivalis i enolaza ludzka charakteryzują się dużą homologią sekwencji i przez to faktycznie, szczególnie taki epitop, który tak jak powiedziałeś jest cytrulinowany.
Epitop, czyli fragment sekwencji.
Dokładnie, który jest rozpoznawany przez przeciwciała. Szczególnie ten fragment, przez to, że jest bardzo podobny do tego fragmentu ludzkiego, przez to dochodzi do reakcji autoimmunologicznej, ponieważ tworzy się pula przeciwciał i pula działających komórek układu odpornościowego skierowanych przeciwko enolazie bakteryjnej, która de facto przez to podobieństwo działa również na komórki ludzkie, które tą enolazę produkują. Jest to tak zwana mimikra biologiczna, mimikra strukturalna, to znaczy, że cząsteczki bakteryjne na tyle upodabniają się do cząsteczek ludzkich, że układ odpornościowy ich nie jest w stanie rozróżnić i atakując bakterie, atakuje tym samym komórki ludzkie.
Okej, okay, tego typu reakcje mogą być przyczyną wielu, wielu różnych chorób, wielu różnych dysfunkcji. W ogóle NLZ to jest bardzo ciekawe białko, bo ono należy do białek tak zwanych autożących. Nie wiem, czy dalej się wykorzystuje taką nomenklaturę Moonlighting Proteins. Ono generalnie siedzi sobie w komórkach, jest białkiem biorącym udział w przekształcaniu, w uproszczeniu mówiąc, glukozy, ale może być też białkiem powierzchniowym. To jest bardzo ciekawy temat, ale temat...
rzeka. Proszę,
temat rzeka, tak, temat rzeka, dokładnie. W jaki sposób to podobieństwo my możemy wykorzystać, to podobieństwo między bakteriami a naszymi komórkami, komórkami zwierzęcymi?
Jeszcze tylko wracając do poprzedniego pytania, bo wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, w sensie w bardzo wielu innych chorobach autoimmunologicznych, bo akurat ten mechanizm, o którym wspominaliśmy, prowadzi do rozwoju reumatoidalnego zapalenia stawów, w którym faktycznie Porphyromonas gingivalis bierze udział, natomiast w wielu innych chorobach autoimmunologicznych, jak na przykład stwardnienie rozsiane czy choroba Crohna, tam też mikrobiom zawsze jest zmieniony i zawsze w wielu przypadkach właśnie powstaje na takiej zasadzie jak przy Porphyromonas gingivalis reakcja przeciwko mikroorganizmowi, która zostaje przekierowana na komórki ludzkie, więc mechanizm tutaj jest podobny. Oczywiście to nie jest jedyny mechanizm i to nie jest jedyny powód rozwoju chorób autoimmunologicznych, natomiast w wielu, wielu przypadkach udowodniono, że faktycznie te bakterie tutaj w tym mają kluczowy udział. Okay. Więc to jakby faktycznie uzupełniając poprzednią myśl. Natomiast w jaki sposób my możemy wykorzystywać tutaj podobieństwa pomiędzy nami a bakteriami? Na przykład produkując białka ludzkie w bakteriach. Jest to możliwe.
Jak to mniej więcej wygląda?
To znaczy, na początku musimy zrobić pewien konstrukt genetyczny, to znaczy instrukcję dla bakterii, w jaki sposób ona to białko ma wytworzyć. W tym przypadku po prostu wklonowujemy sekwencję DNA kodującą białko, na którym nam zależy, do plazmidu, czyli takiej cząsteczki DNA, którą bakteria posiada, oprócz tego podstawowego genomu, czyli oprócz tego podstawowego materiału genetycznego, ma również plazmidy. I musimy zapewnić, oczywiście ten plazmid musimy, są różne sposoby na to, żeby ten plazmid wprowadzić do komórki, i musimy zapewnić takie warunki, w których ta bakteria odczyta tą sekwencję genetyczną i wyprodukuje z niej to białko. Na takiej samej zasadzie, jak produkuje własne białka. Czyli musimy doprowadzić do tego, żeby w tym plazmidzie, oprócz tej sekwencji kodującej nasze białko, były sekwencje na przykład promotorowe. To są takie sekwencje, do których dołącza się polimeraza RNA, czyli to jest to białko, które tłumaczy nam materiał, tłumaczy nam DNA na RNA, który jest pierwszym procesem ekspresji białka. I oczywiście szereg innych sekwencji, które pozwalają bakterii to białko wyprodukować. Oczywiście ten plazmid musi się również namnażać w tej komórce, więc musimy tutaj, bo sama komórka się namnaża, prawda, podczas całej procedury, więc musimy również zapewnić to, aby odpowiednie sekwencje zapewniające namnażanie się plazmidów wewnątrz bakterii, sekwencje, które spowodują nam zatrzymanie się produkcji tego białka, bo to też nie może, ta sekwencja nie może być odczytywana w nieskończoność. Więc tutaj musimy pamiętać o szeregu ważnych sekwencji, które mają być zawarte w plazmidzie, aby to nasze białko mogło zostać wyprodukowane.
Okej, czyli mamy plazmid, mamy tam gen, który chcemy potem ekspresjonować i robić z tego, mówiąc kolokwialnie, białko i sekwencje, nazwijmy je pomocniczymi, które sprawią, że to będzie wszystko dobrze, dobrze hulać. Ale każde białko jesteśmy w stanie w ten sposób uzyskać?
Nie jesteśmy w stanie każdego białka, ponieważ niektóre białka są ludzkie są na przykład na tyle skomplikowane, że bakteria nie poradzi sobie z fałdowaniem tego białka, bo...
Z fałdowaniem, czyli z przybieraniem struktury.
Struktury, dokładnie. To znaczy samo przepisanie informacji zawartej w kwasie nukleinowym na białko jest procesem, który prawdopodobnie zajdzie nawet w przypadku skomplikowanych białek, natomiast później sam proces fałdowania już taki prosty nie jest i może po prostu przez brak odpowiednich białek w komórkach bakteryjnych, które są obecne w komórkach eukariotycznych, może ten proces zajść na tyle niewydajnie, że białko zostanie źle sfałdowane i zostanie po prostu zdegradowane, ponieważ będzie przeszkadzało w komórce bakteryjnej.
Okej, tutaj chyba trzeba dodać jeszcze, że od struktury właśnie białka, od tego jak ona wygląda przestrzennie, będzie zależeć jego funkcja. Tak. Jeśli tej struktury nie będzie miało to białko, no to nie będzie działać.
Dokładnie tak.
Będzie degradowane.
Dokładnie tak. Oprócz tego oczywiście samo białko to nie wszystko. Białka są modyfikowane w różny sposób i często te modyfikacje tak zwane potranslacyjne mają kluczową rolę w ich funkcjonowaniu, na przykład glikozylacja. I bakterie nie są w stanie przeprowadzać glikozylacji ludzkiej wcale, więc tutaj jeśli chodzi o otrzymywanie białek, które, dla których glikozylacja jest niezbędna, czyli dodawanie określonych reszt cukrowych w białku, no to takich białek nie jesteśmy w stanie produkować w bakterii.
Co wtedy robimy?
Mamy inne możliwości, to znaczy inne komórki modelowe, w których możemy te białka produkować. Im bliższe te komórki modelowe są komórce docelowej, czyli białku docelowemu, czyli na przykład białku ludzkiemu, tym większa szansa, że to białko funkcjonalne powstanie, czyli na przykład możemy wykorzystywać komórki ssacze albo ludzkie, żeby te białka produkować. Oczywiście sposób produkowania Escherichia coli jest najtańszym sposobem, pozwalającym na otrzymywanie bardzo dużych ilości czystego białka, więc to jest taki punkt startowy i dlatego też nie wybiera się od razu komórek ludzkich, no bo to by było oczywiste pytanie, to czemu nie zacząć od komórek najbardziej podobnych temu białku, które chcemy wyprodukować. Natomiast no, to jest niestety ten problem, że ilość białka, którą jesteśmy w stanie wyprodukować w komórkach ludzkich jest bardzo mała i jest to kosztowny bardzo proces.
Okej, oprócz Escherichia coli i oprócz powiedzmy ludzkich komórek, jakie tam jeszcze bakterie wchodzą?
Na pewno komórki drożdżowe, Pischia pastoris, Saccharomyces cerevisiae, przepraszam, komórki owadzie, komórki inne ssacze, na przykład chomicze.
Okej.
Okay. To są te główne typy, które do tego celu wykorzystujemy.
Okej, ale zasada jest taka, że im, że tak powiem, prostszy organizm, tym jest taniej, prawda?
Tak, im prostszy organizm, tym jest taniej wyprodukować to białko, bo taniej po prostu jest naprodukować dużą biomasę, która jest niezbędna do oczyszczania takiego białka. Natomiast, tak jak mówisz, tym mniej doskonałe może być to białko końcowe.
Dobra, to teraz wiesz co o tych różnicach, dlatego przerwałem ci na początku.
Jestem.
Zadam ci pytanie, którego nikt nigdy ci nie zadał, na pewno.
O nie.
Dlaczego komórki bakteryjne są średnio mniejsze niż komórki ludzkie, czy w ogóle zwierzęce?
Jasne. Tutaj chyba musielibyśmy zacząć faktycznie od podania rozmiarów, żeby mieć mniej więcej skalę, co to znaczy, że są zdecydowanie mniejsze albo średnio mniejsze. To znaczy komórki bakteryjne takich standardowych prokariontów mają około 1 mikrometra tego najdłuższego wymiaru. Na przykład modelowy organizm Escherichia coli to jest ta skala wielkości. Natomiast komórki ludzkie, zaczynając od najmniejszych erytrocytów, jednych z najmniejszych, które mają 7 mikrometrów około, komórki na przykład skóry, keratynocyty to jest około 30 mikrometrów, aż po komórkę jajową, która ma około 120 mikrometrów. Więc tutaj faktycznie te komórki prokaryotyczne są znacznie mniejsze, natomiast wynika to głównie po prostu z ograniczeń fizycznych. To znaczy głównym procesem, który odpowiada za migrację różnych cząsteczek pobranych przez bakterie w cytoplazmie, czyli wewnątrz takiej bakterii, jest dyfuzja, która jest procesem bardzo wolnym. I gdyby komórki bakteryjne miały zbyt duży rozmiar, to po prostu czas potrzebny na migrację molekuł do miejsca docelowego, czyli tam, gdzie będą na przykład katabolizowane, byłby zbyt długi i komórka nie byłaby w stanie po prostu nadążyć za zmieniającym się środowiskiem. Mhm. Dlatego te komórki są takie małe. Natomiast nie wszystkie komórki prokaryotyczne są tego typu wielkości. Rekordzista, taka bakteria Epulopistium, która żyje sobie w przewodzie pokarmowym ryb tropikalnych, osiąga około 600 mikrometrów długości, czyli naprawdę pokaźny rozmiar. Praktycznie widać ją pod mikroskopem świetlnym. Pod mikroskopem świetlnym to na pewno, natomiast widać praktycznie gołym okiem. Okay. Natomiast ten koszt zwiększenia objętości komórki jest duży. To znaczy, to zawsze pociąga za sobą jakieś konsekwencje. Na przykład w przypadku Epulopistium ta bakteria zmultiplikowała, czyli namnożyła sobie, zwielokrotniła sobie swój materiał genetyczny. O ile standardowa bakteria posiada jedną kopię tego materiału genetycznego, o tyle Epulopistium posiada ich kilka tysięcy. I w taki sprytny sposób to zrobiła, że po prostu porozkładała sobie mniej więcej regularnie ten materiał genetyczny po całej objętości komórki i tak naprawdę dostosowuje ekspresję genów, czyli produkcję białek, do potrzeb w danej części komórki. To znaczy, jeżeli potrzeba jest zmetabolizować jakąś cząsteczkę, która jest w danej części komórki, to w tej części komórki dochodzi do ekspresji białek i produkcji białka, które tą molekułę ma katabolizować. Więc nie ma tutaj potrzeby do transportu molekuł na duże odległości, bo przy takich zwykłych procesach dyfuzji byłoby to niemożliwe. I to jest taki
prosty, zwany sposób. To wygląda trochę jak organizm wielokomórkowy.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Dlatego to jest takie fajne trochę przejście pomiędzy wytłumaczeniem tych różnic między prokariotami a komórkami eukariotycznymi, ponieważ tutaj ten proces specjalizacji zaszedł jeszcze dalej.
Okay.
To znaczy nie mamy multiplikacji genomu, natomiast mamy właśnie te wszystkie kompartmenty, przedziały, dzięki którym poszczególne części komórek są wyspecjalizowane w odpowiednich procesach i te objętości mogą być znacznie większe. Te molekuły nie muszą migrować na takie duże odległości, więc tutaj pod względem fizycznym w ten sposób sobie bakterie, organizmy eukaryotyczne z tym poradziły.
Mm-hmm. Okej, okay. Oprócz rozmiaru i tego podziału na kompartmenty, co jeszcze różni?
To znaczy, co jeszcze różni? Na pewno obecność ściany komórkowej w bakteriach, które to nie mają komórki ludzkie. Mhm. I oczywiście przeróżne białka, którymi różnią się komórki bakteryjne od ludzkich. Skład błon lipidowych jest podobny. W bakteriach gramujemnych występuje również istotna cząsteczka LPS, która jest cząsteczką dla nich strukturalną, natomiast jest bardzo istotnym czynnikiem wirulencji tej bakterii. Także jest dużo takich niuansów również chemicznych, które różnią komórki prokaryotyczne i eukaryotyczne.
Okej. Okay. Czy my możemy jakoś te różnice między komórkami bakteryjnymi a naszymi ludzkimi wykorzystać?
Tak. I najlepiej to widać w przypadku bakterii patogennych. To znaczy przy rozwoju leków zawsze zależy nam na tym, aby znaleźć taką cząsteczkę czy taki mechanizm, który występuje w bakteriach, a który nie występuje w komórkach ludzkich, albo oczywiście te dwa procesy mogą występować i tu, natomiast różnice w białkach, różnice w strukturach tych białek, różnice w składzie białkowym tych procesów są wykorzystywane, aby zastopować ten proces w bakteriach, a nie doprowadzić do zastopowania tego procesu w komórkach ludzkich. Więc te różnice jesteśmy w ten stanie, w ten sposób wykorzystać. No, przykładem tutaj są antybiotyki, czyli związki, które hamują lub zabijają rozwój bakterii. Jest to idealny przykład na to, jak te różnice wykorzystaliśmy. Bo na przykład zarówno komórki ludzkie, jak i komórki bakteryjne mają rybosomy. W sumie po podobnej strukturze, natomiast różnią się oczywiście strukturalnie i te części, które są istotne w kontekście translacji, czyli produkcji białek, które są istotne, mogą zostać zablokowane w bakterii, a nie w komórkach ludzkich, właśnie dzięki temu, że znamy strukturę zarówno rybosomu bakteryjnego, jak i ludzkiego. Mogliśmy celować z cząsteczkami chemicznymi w te miejsca, które zahamują translację w komórkach bakteryjnych, a nie spowodują tego samego w komórkach ludzkich. Tutaj przykładem może być chloramfenikol, erytromycyna, to są takie antybiotyki, które hamują faktycznie biosyntezę białka, ale również inne antybiotyki, które na przykład powodują zahamowanie syntezy kwasów nukleinowych, wykorzystując również różnice strukturalne pomiędzy ludźmi a bakteriami. Oczywiście synteza kwasów nukleinowych zachodzi i u nas, i u bakterii, natomiast znów niuanse strukturalne, niuanse białkowe umożliwiły rozwój takich leków, które zahamują tą syntezę kwasów nukleinowych, a w konsekwencji śmierć bakterii, a nie spowodują tego samego u człowieka. No musi to być w ten sposób, ponieważ podając lek do komórek ludzkich, no musimy być świadomi skutków ubocznych, to znaczy jeżeli coś zahamuje inny żywy organizm, to jest również szansa, że może zahamować jakiś istotny proces u nas, no a zazwyczaj hamujemy istotne procesy, albo kluczowe, albo takie, z których ten mikroorganizm, którego chcemy zabić, no nie jest w stanie żyć. Więc musimy zadbać o to, żeby zabić mikroorganizm, a nie zabić przy tym przy okazji siebie.
Tak, dobrze by było. Czyli podsumowując te różnice. Po pierwsze rozmiary, średnie rozmiary. Po drugie przedziały komórkowe. Cząsteczki, które mają, nawet jeżeli mają taką samą funkcję, to mają drobne różnice w swojej strukturze. I to możemy też wykorzystać właśnie projektując antybiotyki. Miejmy nadzieję, że te antybiotyki będą działać jak najdłużej.
Tak, no antybiotykooporność jest teraz głównym problemem, jeśli chodzi o głównie bakterie, gdyż faktycznie no, przez nadużycia, przez spożywanie antybiotyków bakterie uoporniły się na te antybiotyki, że sporo bakterii, na które żaden antybiotyk nie działa, więc no, jest to chyba obecnie największy problem, aby wynaleźć takie leki, na które bakterie nie są w stanie się uopornić czasem, albo ten proces uoparniania jest na tyle długi, że no ten lek przez jakiś czas będzie działał.
Czyli możemy tutaj apelować, jeżeli lekarz nie przepisuje antybiotyku, nie bierzemy sami antybiotyku żadnego.
Tak.
I też jeżeli mamy ten antybiotyk, to bierzemy go do końca.
Do końca, tak? Dokładnie.
Bo wtedy możemy zostawić te bakterie, tak, które są najbardziej takie harde i one się rozwiną i ta choroba będzie jeszcze wtedy się bardziej rozwijać u nas. Dobrze, są podobne, są różne, ale oprócz tego, że są różne i podobne, to jeszcze mogą się zmieniać. Tak?
Tak.
Co jest źródłem zmienności u bakterii, no bo nie rozmnażanie seksualne, tak jak na przykład u nas.
To znaczy, bakterie mają dużą łatwość w pobieraniu obcego DNA i w budowywaniu go w swoje DNA i tak naprawdę produkcji białek na bazie tego DNA, czyli i to zarówno pomiędzy bakteriami, jak i ze środowiska. Mamy proces zwany koniugacją, w którym bakterie muszą się zbliżyć do siebie, aby ten materiał genetyczny został przekazany, ale również bakterie mogą po prostu ze środowiska pobierać czy to plazmidy, czy cząsteczki materiału genetycznego i wbudowywać go w swój genom. Oprócz tego przy podziałach, przy replikacji DNA może dochodzić do mutacji i oczywiście są mechanizmy naprawcze w bakteriach, które te mutacje naprawiają, natomiast biorąc pod uwagę skalę tego procesu i ilość bakterii, no wystarczy, że bardzo mała ilość nabierze takich mutacji, które na przykład zapewnią oporność na dany związek, że ta mutacja się rozpowszechnia na razie ewolucyjnej dalej. Więc jest no, kilka mechanizmów co najmniej, dzięki którym te bakterie mogą pobierać materiał genetyczny, dzięki temu, czy zmieniać swój materiał genetyczny, dzięki czemu dostosowują się do warunków, w których żyją. Jeżeli jest presja selekcyjna, no to bakterie sobie z tym poradzą poprzez zmiany w DNA i dostosują się do tej presji.
Okej, okay, a czy my w laboratorium choćby jesteśmy w stanie jakoś tą zmienność jakoś wykorzystać pozytywnie? No bo negatywnie, tak. Bo to jest tak, że negatywnie to może być przyczyną na przykład tworzenia patogennych szczepów z niepatogennych.
Dokładnie tak. Dokładnie. Są takie przykłady, tak jak mówisz, że bakterie, które są niepatogenne, mogą pobierać DNA, który koduje istotne czynniki wirulencji i stając się w ten sposób patogenne. Tych mechanizmów jest oczywiście też więcej, więc to jest możliwe. Natomiast w jaki sposób możemy wykorzystać? No na przykład przy ewolucji enzymów. Mhm. Jest to obecnie modny temat, nagrodzony Noblem. To znaczy jesteśmy w stanie presją selekcyjną wywołać zmiany na drodze ewolucyjnej w enzymie, tak aby zmienił swoją aktywność na aktywność pożądaną przez nas. Czyli musimy zadziałać takim czynnikiem, żeby bakteria była zmuszona tak dostosować swój metabolizm czy tak, aktywność tego enzymu, żeby przeżyć, tylko jeżeli go zmieni w określony sposób.
Okay.
Jest to nietrywialne, ale faktycznie często wykorzystywane. No, przykładem tutaj jest enzym, pewnie jeszcze o tym porozmawiamy, ale wykorzystywany w metodzie CRISPR-Cas. Mm-hmm. Tam duży, bo jedną, to chyba musimy przy tym temacie o tym porozmawiać. Myślę, że przy okazji to wyjdzie akurat zastosowanie tej ewolucji enzymu, bo ciężko, żebym teraz mówił o CRISPR-Cas.
No tak, bo w sumie nie, możesz powiedzieć, no bo to jest rzecz, którą mogliśmy umówić razem z ekspresją białek, nie?
Dokładnie tak.
Ale tutaj się ona urodziła, więc
dokładnie. To
powiedzmy
jest,
tutaj, o co chodzi z tą metodą.
Dokładnie, to jest też przykład, jak wykorzystujemy bakterie na swoją korzyść i te podobieństwa faktycznie, jeśli chodzi o te fundamentalne procesy. Otóż jak wiele przykładów wykorzystania bakterii przez ludzi, zaczęło się to wszystko od walki pomiędzy bakteriofagami a bakteriami. Bakteriofagi to są wirusy, które żywią się bakteriami. Bakterie również mają swoje wirusy. No i aby przeciwstawić się tym bakteriofagom, bakterie wyprodukowały, jak się okazuje, bardzo duży arsenał broni, czyli różnych cząsteczek, które hamują namnażanie się takiego bakteriofaga wewnątrz bakterii. No bo bakteriofag po przyłączeniu się do bakterii wpuszcza w nią swój materiał genetyczny i na bazie, wykorzystując całą tą maszynerię, o której wspominaliśmy, łącznie z rybosomami, bakterii, produkuje swoje cząsteczki, składa się i w ten sposób namnaża w bakteriach. No oczywiście dla bakterii jest to proces niekorzystny i dlatego wyprodukowała te różne cząsteczki. Początkowo myślano, że tutaj jedynym działającym systemem jest system restrykcji modyfikacji. Jest to bardzo prosty system, w którym bakteria po prostu modyfikuje własne DNA poprzez metylację, taką modyfikację chemiczną. Natomiast materiał genetyczny faga nie jest modyfikowany i przez to jest cięty przez tak zwaną restryktazę. I nie może dochodzić do namnażania się cząstek wirusa, więc to był taki pierwszy przykład, w którym wykorzystaliśmy tą walkę między bakteriami a bakteriofagami na własną korzyść, ponieważ te enzymy restrykcyjne, te restryktazy, zostały wykorzystane w inżynierii genetycznej. Na przykład ten plazmid, o którym wspominaliśmy, no nie byłby możliwy do zrobienia bez restryktaz. To są te enzymy, które tną DNA, umożliwiając wstawienie takiej sekwencji, którą chcemy w sekwencję DNA. Więc tą sekwencję na przykład białka, którą chcieliśmy wyprodukować w bakteriach, musieliśmy wstawić właśnie z wykorzystaniem tych restryktaz. To były pierwsze systemy antybakteriofagowe odkryte w bakteriach. Natomiast później właśnie odkryto CRISPR-Cas. Jest to element układu immunologicznego bakterii, jakkolwiek to zabrzmi, bo zawsze się uważało, że bakterie nie mają układu immunologicznego, są bardzo prostymi organizmami, a okazuje się, że jednak pełnoprawny system immunologiczny mają. Po wszczepieniu DNA przez bakteriofaga do komórki bakteryjnej, specjalne białka wycinają cząstki, określone cząstki tego bakteriofaga i wklejają je w materiał genetyczny bakterii. Czyli to jest taka oznaka tego, że ten bakteriofag był. Czyli my tak naprawdę w bakteriach możemy prześledzić historię, jakie bakteriofagi bakterie zainfekowały. Gdy kolejny raz ten sam typ bakteriofaga naszą bakterię zainfekuje, dochodzi do transkrypcji tego rejonu bakterii, w której był zakodowany, w której była ta cząstka, tak zwana spacer tego bakteriofaga, i dzięki temu specjalna cząsteczka Cas, bo mamy i CRISPR, i Cas, specjalna cząsteczka Cas może dołączyć tą cząsteczkę, która jest komplementarna do cząsteczki DNA faga, i w tym miejscu komplementarności przeciąć cząsteczkę faga. To najprościej oczywiście mówiąc, ponieważ tych systemów CRISPR-Cas jest bardzo duża ilość. To jest chyba takie najprostsze wytłumaczenie.
Czyli bakteria bierze sobie taką, powiedzmy, matrycę, którą miała wcześniej wbudowaną w swój materiał genetyczny.
Dokładnie
i widzi,
tak.
O, to trzeba przeciąć, bo to jest coś groźnego.
Dokładnie tak. Okay. Dokładnie tak. Przecina sobie to DNA faga, przez co tak naprawdę niemożliwe są kolejne procesy replikacji tego faga, więc w ten sprytny sposób może sobie poradzić z bakteriofagiem.
Materiał ludzki genetycznie jest na tyle podobny do bakterii, że ta metoda może być wykorzystana do modyfikacji.
Dokładnie tak. I praktycznie jak odkryto mechanizm działania CRISPR-Cas, no od razu stwierdzono, że faktycznie prawdopodobnie będzie to mogło mieć duże zastosowanie w kontekście edycji genomu ludzkiego, ponieważ tak jak już wcześniej opowiadaliśmy, no ten materiał genetyczny jest bardzo podobny. No i tutaj faktycznie zamiast tych spacerów, tych cząstek bakteriofaga, można tak naprawdę wprowadzić dowolną sekwencję, komplementarną do sekwencji, komplementarną, czyli podobną, ale przepisaną, taką, która łączy się z określoną sekwencją w naszym organizmie, na przykład sekwencją, która jest zmutowana, bo jak wiemy, wiele chorób bierze się po prostu z bardzo prostych mutacji, nawet pojedynczych, w naszym genomie. Wyciąć ten fragment genu i go naprawić. Dokładnie. I tutaj jaka jest trudność w tym podejściu, bo wydaje się faktycznie genialny i takim jest, ale największa trudność jest taka, że często zdarza się, że miejsce cięcia w tej komórce docelowej będzie w jakimś bardzo podobnej, przy bardzo podobnej sekwencji, ale nie tam, gdzie chcemy, co może mieć katastrofalne skutki, bo możemy zmienić sekwencję innego losowego białka, ale również nie jest prosto pod względem technicznym po prostu wprowadzić sekwencję naprawiającą. To znaczy, idealnie by było przeciąć sekwencję DNA i wprowadzić tam po prostu sekwencję, jaką chcemy. Ale nie jest to proste, ponieważ po przecięciu takiej nici w komórce eukariotycznej od razu są procesy naprawcze. Głównym procesem naprawczym jest po prostu losowe wstawianie tam nukleotydów. Czyli tak naprawdę prowadzi to do tego, że takie białko przestaje mieć funkcję, to znaczy albo tam się stworzy na przykład kodon stop, który jest sygnałem do zatrzymania translacji, albo po prostu taki aminokwas, który tam kompletnie nie pasuje, albo będzie przesunięcie ramki odczytu i białko przestanie być kompletnie funkcjonalne. Jest system również, który naprawia takie DNA naturalnie w komórkach eukariotycznych na bazie komplementarnej sekwencji, tylko że on jest mało wydajny i występuje w małej ilości komórek. Więc jest to zadanie nietrywialne, żeby to robić w ten sposób. Poza tym jeszcze trzeba by było mieć dodatkowy sposób na wprowadzanie oprócz Cas9 z tą guide RNA, czyli tym cząsteczką, która nakierowuje na określone miejsce. Oprócz tego musielibyśmy wprowadzać jeszcze sekwencję dodatkową DNA. No i poradzono sobie w ten sposób z tym, że tak jak powiedziano, bardzo wiele chorób ludzkich, takich jak mukowiscydoza, anemia sierpowata, beta-talasemia, to są choroby, w których mutacji dotyczą pojedyncze aminokwasy, pojedyncze nukleotydy lub bardzo małe sekwencje, bardzo krótkie sekwencje. Wymyślono taki sposób jak base editing, czyli po prostu zamiast wycinania, przecinania tej nici, wykorzystanie tylko tego, że Cas9 z guide RNA lokuje się w dobrym miejscu i przyczepienie do tego enzymu, który zmieni nam tą ten nukleotyd, czyli tą cegiełkę budującą DNA, na tą odpowiednią. Ponieważ nukleotydy, tak jak wiemy, cztery różne nukleotydy budują DNA, one są bardzo podobne chemicznie. To znaczy, jesteśmy w prosty sposób w stanie zmienić adeninę na cytozynę i guaninę na tyminę i odwrotnie. Tam jest po prostu jedna reakcja i wykorzystano właśnie to w tym base editing, czyli mamy cząsteczkę Cas z tym cząsteczką, która nakierowuje nas w odpowiednie miejsce i inżynierem genetycznym przyczepiony jest enzym, który przeprowadza tą reakcję chemiczną, dzięki którym nukleotyd wymienia się na ten poprawny. To białko Cas jest zmodyfikowane w ten sposób, że nie tnie sekwencji DNA, a jest to oczywiście możliwe do zrobienia i ta zasada wymienia się na zasadę, która tam powinna być. I tutaj był właśnie sprytny sposób tej ewolucji, o której wspominaliśmy, ponieważ nieznany był enzym, który jest w stanie dokonać deaminacji adeniny, to znaczy tej zmiany, która ją zmienia w odpowiedni nukleotyd, była cząsteczka o podobnej charakterystyce enzymatycznej, natomiast działająca tylko w tRNA. I ten enzym, który modyfikuje to w tRNA, ale nie modyfikuje tego w DNA, poddano właśnie tej ewolucji genetycznej w taki sposób, aby bakteria mogła przetrwać tylko jeżeli ten enzym będzie modyfikował adeninę w DNA. I dzięki tej ewolucji enzymatycznej było możliwe powstanie tego konkretnie enzymu, którego chcieliśmy i który zmienia faktycznie tutaj tą adeninę. Więc to taki przykład, w którym tą ewolucję enzymatyczną wykorzystaliśmy.
Ale to jest niesamowite, że jesteśmy w stanie wykorzystać zarówno podobieństwa, różnice, ale też zmienność. Powiedzmy, znaczy dla mnie jest to budujące.
Bardzo budujące. Bardzo budujące. To znaczy faktycznie metoda CRISPR-Cas to jest przyszłość. To znaczy obecnie jest chyba 45 prób klinicznych z wykorzystaniem metody CRISPR-Cas. W niektórych chorobach, takich jak anemia sierpowata czy beta-thalasemia, no daje spektakularne wyniki, to trzeba przyznać. Natomiast w innych trochę gorsze, ale wydaje mi się, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy będziemy to wykorzystywać w sposób taki jak inne lekarstwa. Oczywiście pewnie dłuższy niż krótszy, ale póki co te wyniki są bardzo, bardzo obiecujące. Tutaj oprócz tego base editing jesteśmy w stanie również przyłączać inne białka do tego Cas. Na przykład to się wykorzystuje w leczeniu beta-thalasemii i anemii sierpowatej. To znaczy jesteśmy w stanie na przykład przyłączać białka, które wzmagają ekspresję konkretnego genu, czyli na przykład jakieś czynniki transkrypcyjne. I w przypadku beta-thalasemii i anemii sierpowatej to jest wykorzystywane. Przyczepione są tam białka, które wzmagają ekspresję, syntezę hemoglobiny płodowej, która wyciszana jest praktycznie w naszym życiu dorosłym, a ona perfekcyjnie zastępuje tą hemoglobinę, która jest zmieniona w tej chorobie, która nie działa. Więc w ten sposób jesteśmy w stanie tutaj tą chorobę naprawić. Więc to nie zawsze musi być zmiana w genomie, ale wykorzystanie CRISPR-Casu również w ten sposób, że jesteśmy w stanie aktywować inne geny, jest bardzo obiecująca. I przeciwstawnie, to znaczy jesteśmy również w stanie wykorzystać funkcję wyciszania genów, czy wyciszania w ogóle produkcji jakiegoś białka, co też w niektórych chorobach jest istotne, właśnie już samym tym nacięciem przez enzym Cas9. Tak jak powiedziałem, jeżeli my natniemy sekwencję DNA i zadziałają te naturalne mechanizmy naprawcze, to z dużym prawdopodobieństwem to białko przestaje działać, ponieważ losowość wprowadzenia tam nukleotydów doprowadza w dużym procencie do niefunkcjonalności tego białka, więc w ten sposób jesteśmy w stanie wyciszyć to białko i w ten sposób również w tych metodach klinicznych to zostało wykorzystane.
Okej, to połączenie świata bakterii i świata człowieka przyprawione odrobiną, a może nawet nie odrobiną wiedzy, jest niesamowite. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.